Dzisiejszy urywek to Pierwsza Królewska, 21 rozdział i miejmy nadzieję, że go skończymy. A tytuł kazania: Winnica Pana. Przeczytajmy może od trzeciego wersetu. Jak pamiętacie, Achab zaproponował Nabotowi pozbycie się czy kupno, chciał kupić jego winnicę, dlatego że chciał sobie urządzić ogród warzywny. I trzeci werset: Lecz Nabot odpowiedział Achabowi: Niech mnie Panu strzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc: Nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się, znaczy się Achab, potem położył się na łożu swoim i odwrócił twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go: Czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłku? Odezwał się do niej: Rozmawiałem z Nabotem, Jezreelczykiem, i rzekłem do niego: Odstąp mi swoją winnicę za pieniądze, lub, jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę, a on na to: Nie odstąpię ci mojej winnicy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje przestrogi, dziękujemy, że Ty nas kształtujesz na swój obraz, Panie Jezu, tak abyśmy podejmowali odpowiedzialności, które z Twojej ręki, z Twojej opatrzności mamy, a nie uchylali się od nich, a nie zachowywali się jak zniewieściali mężczyźni, nie zachowywali się zaniedbując nasze powołania. Dziękujemy za to słowo, dziękujemy za ten rozdział. Prosimy, abyś Ty, Duchu Święty, zechciał działać w nas, przemieniać nas, zechciał najpierw nawet dać nam uważne słuchanie, tak abyśmy się nie rozminęli przez niechlujne, leniwe słuchanie, abyśmy się nie rozminęli z prawdą Twojego słowa, ale liczymy nie na własną pracowitość, ale na Twoje dzieło w nas. Amen. Tak więc ostatnio mówiliśmy o zniewieścieniu na przykładzie Achaba i na przykładzie tego czwartego urywka, jak widzicie. Słaby mężczyzna, którego główną charakterystyką jest to, że się obraża. Obraża się na wszystkich i, o dziwo, to pewnie zabrzmiało dość znajomo, niestety, nie tylko na wszystkich, ale i na jedzenie. I pamiętamy refren z 20 i 21 rozdziału, opisujący Achaba. Dwa razy się pojawia te dwa słowa. Smutny i gniewny. I to jest właśnie też podsumowanie zniewieściałości czy zniewieścienia. Słaby mężczyzna, który nie strzeże swojego domu ani swojego królestwa. Pamiętacie, że Achab już pozwolił, by wąż Ben-Hadad pełzł do jego królestwa, zamiast co? Zamiast mu urwać łeb. Wybrał pokój tam, gdzie powinna być wojna. A teraz, zwróćcie uwagę, wybiera wojnę, gdzie powinien być pokój. Wszystko na odwrót. Achab, zniewieściały mężczyzna, abdykuje, ale zniewieściali mężczyźni nigdy nie abdykują do końca. To, co Achab chce osiągnąć, swoje złe pragnienia, jak każdy zniewieściały mężczyzna, tych swoich pożądliwości bynajmniej nie porzuca. Nadal się za nimi udaje, tylko na sposób zniewieściałego mężczyzny. A jaki to sposób? Manipulacja przez użalanie się nad samym sobą. Manipulacja manipuluje całym światem wokoło przez: o, jaki ja biedny jest. Pamiętamy, gniewający się mąż angażuje się w najbardziej demoniczny rodzaj poświęcenia. Można powiedzieć, to jest odwrócone poświęcenie, które mówi co? Będę cierpiał, żebyś ty cierpiała bardziej. Nie będę jadł, żebyś ty cierpiała bardziej. Czyli to, co chodzi, to chodzi w tym wszystkim o to, żebyś ty cierpiała bardziej. Zamiast, oczywiście, prawdziwe poświęcenie, będę znosił niewygody po to, żebyś ty obfitowała w życie, aby z tobą było lepiej. A tu jest odwrócone. Tak więc Achab zawiera pokój z wężem, z szatanem, z Ben-Hadadem, ale jednocześnie nastaje na swojego brata, o dziwo. Achab jest jak Dawid. I słuchajcie, te różne skojarzenia i powtórzenia biblijne, jak najbardziej powinniśmy myśleć w tych kategoriach, dlatego że w ten sposób utrwalimy sobie to, o co chodzi w tym urywku. Achab jest jak Dawid w swoim grzechu, kradnie coś, co jego brat ma najdroższe, a następnie co robi? Morduje go. Achab to Kain, który odbiera życie swojego brata Abla. I wreszcie Achab to Adam, któremu żona za chwilę poda zakazany owoc przy jego, wydawałoby się, bierności. Ale to bynajmniej nie jest bierność, a jeżeli to jest bierność, to jak najbardziej grzeszna, jak najbardziej aktywna. Achab pragnie, pożąda winnicy. Za każdym razem, jak wychodzi ze swojej letniej rezydencji, słuchajcie, czasami trzeba, musimy się cofnąć o krok i popatrzeć, no ale chwila, co ten tekst nam opisuje? Ten tekst już powiedział nam, że winnica Nabota znajdowała się tuż obok pałacyku Achaba. Tak więc za każdym razem, jak Achab wychodzi ze swojej letniej rezydencji, widzi tą winnicę i go trafia, można powiedzieć. I pragnie jej, pożąda jej. Chce sobie urządzić w niej ogród warzywny, jak wiemy. I teraz ogród warzywny, to słowo pojawia się tylko jeden raz. Jeszcze w Biblii. I nawet jeżeli byśmy się zastanowili, gdzie, w którym miejscu, to chyba wszyscy powinniśmy zgadnąć, w którym miejscu pojawia się to słowo. I oczywiście to słowo pojawia się w odniesieniu do Egiptu. Tak więc Achab pragnie z winnicy Bożej co uczynić? Uczynić na nowo Egipt. Czyli tak jak udał się za bóstwami kananejskimi i z Królestwa Bożego, z Północnego Królestwa chciał zrobić Kanan, tak samo obecnie z winnicy Bożej pragnie uczynić Egipt, ogród warzywny. Niestety zręczna manipulacja ma to do siebie, że działa. Izabel jest poruszona, że mąż już nie chce jeść. Wkracza więc do akcji, a to kobieta, jak wiemy, dość przedsiębiorcza. Jak widzimy werset piąty, a gdy przyszła do niego Izabel, jego żona zapytała, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków. Odezwał się i oczywiście opowiedział biedaczek wszystko, jakie nieszczęście mu się przytrafiło. Tak więc żali się żonie na swój niesprawiedliwy los, jak bardzo został skrzywdzony. A tak naprawdę co Achab robi? Oczywiście manipuluje nią, naprawdę szczuje nią jak psem, tak można powiedzieć. Ale to oczywiste. Teraz Izabel wkracza do akcji i w siódmym wersecie Izabel, jego żona, rzekła do niego: to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Znak zapytania. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Tak więc jesteś królem. Najpierw odwołuje się oczywiście do pychy. Jesteś królem w Izraelu. Co te słowa mówią? Oczywiście te słowa powiadają, że czy wskazują, jakby nie było prawa ponad królem. Nie wiem, ostatni raz chyba gdzieś w Gdańsku, tam nad tą Motławą, w jakimś muzeum przeczytałem przysięgę koronacyjną króla angielskiego. Nie pamiętam już przy jakiej okazji. Ale tam wyraźnie było zaznaczone, że władzę, którą sprawuje monarcha, sprawuje pod władzą króla i pod władzą Boga i z ręki Boga. Tutaj nie, tutaj ta władza jest ostateczna. I widzicie, niestety to jest charakterystyka rządzących, nieograniczona władza bestii, lewiatana. Te słowa Izabel wskazują, że jesteś na mojej łasce. Mogę z tobą zrobić cokolwiek mi się podoba. Jestem jak sanepid, który cię uwięzi, nie wiadomo na ile, który zrobi ci test, kiedy mu się spodoba, żeby ci zrobić test, ale moja władza jest ostateczna. Mogę zakazać nabożeństw, będziesz spał w maseczce, cokolwiek. Jednak rzeczywistość jest taka, że tyranii tego świata szybko odchodzą. Mają swoje 5 minut w historii, to nie ulega wątpliwości. Bóg w suwerenny sposób obdarowuje ich władzą i używa ich dla swoich dobrych celów, ale następnie ich usuwa w jednej chwili. Dlaczego? Dlatego, że jest inny król, Jezus, który panuje nad narodami. Ucałujcie go, władcy, jak powiada psalmista, albo poginiecie. I to wielokrotnie już wspominaliśmy, że jedyną tamą dla zapędów bestii, dla zapędów tutaj Izabel, a każde państwo ma identyczna rzecz. To nie jest tylko zła jakaś Izabel, która przeminęła. Każda bestia współczesna ma podobne zapędy. Ale jedyną tamą dla tych zapędów władzy cywilnej, państwowej jest Kościół, nie ma innej tamy. Tak więc Izabel w roli pocieszycielki widzimy smutnego męża, jak zły rodzic. Dziecko grymasi, jest zagniewane, płacze. Mama nie wie, co robić, bo przecież ludzie patrzą, są w gościach akurat. Co więc robi? Po cichu mówi bąbelkowi: jak wrócimy do domu, to mama da ci to, co chcesz, albo da ci coś innego, żeby tylko go uspokoić. I oczywiście bąbelek momentalnie się uspokaja. I coś podobnego mamy, jak zły rodzic, który w taki sposób przekupuje, żeby za wszelką cenę tylko osiągnąć swój cel. W takiej roli występuje Izabel. I rzeczywiście bąbelek, czyli Achab, momentalnie się uspokaja. Mama zajmie się sprawą. Mama potrafi. I co robi Izabel? Co robi Izabel? I widzimy ósmy werset. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je pieczęcią i wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak, zobaczcie, dwie rzeczy. Ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przodzie. Tak się mówi, na przodzie? Na przodzie, nie? Na przodzie, tak jest napisane. Czyli dwie rzeczy, ogłoście post, czyli sama w pewnym sensie ogłosiła post i postawcie go na przodzie. Pisze listy, co wam to przypomina? Ponownie przypomina nam to historię Dawida. Dawid też posłał kogoś z listami, też pisał list, którego celem było uśmiercenie, zamordowanie. I teraz to samo ma miejsce. Izabel ogłasza post, pośrednio czy bezpośrednio. Dlaczego? Dlatego, że to już i tak jest państwowa religia. Lewiatan, bestia, wszystko ogarnęła. Już pamiętamy od samego początku, kto ustanawiał kapłanów w północnym królestwie. Od samego początku Jeroboam ustanawiał, pierwszy król północy, ustanawiał kapłanów na północy. Jak w Biblii jest powiedziano, kogo ustanawiał kapłanami? Byle kogo. Tak jest powiedziane, byle kogo. A pewnie w domyśle ktokolwiek więcej zapłacił. I ponownie tutaj wielce pobożna Izabel ogłasza post. I teraz co oznacza post? Pamiętajmy, co oznacza post? Kiedy coś złego, niepokojącego się dzieje, na przykład po klęsce pod Ai, miał miejsce post. post, kiedy coś się dzieje i nie znamy za bardzo odpowiedzi, co, kto zawinił, co się stało, nieszczęście nas dotknęło, coś się dzieje i co wtedy robimy? Szukamy, poszukujemy Boga. Tak więc identyczny spisek, identyczną rzecz wymyśliła Izabel. Tak więc nie bądźmy naiwni, tak to działa. Największa ohyda jest częstokroć. No, częstokroć to jest złe słowo. Najczęściej to jest lepsze. Największa ohyda najczęściej jest przybrana w szaty pobożności i oddania Bogu. Największa ohyda jakże często znajduje swą drogę do kościoła. Tak więc nie bądźmy naiwni, tak to działa. Bądźmy dojrzali. Niech to w żaden sposób nie zachwieje naszego oddania Chrystusowi. My wiemy, znamy tego, który nas powołał. Tak więc perfidna morderczyni Izabel pod przykryciem pobożności organizuje kolejną zbrodnię do swojej kolekcji. Aby osiągnąć swój cel efektywnie, żeby nikt nie podejrzewał, broń Boże, co robi, co ona robi, Izabel, co robi w swojej ustawce? Jak widzimy werset 9, każe postawić Nabota na przedzie, na prominentnym, zaszczytnym miejscu. Tak więc najwyraźniej widać, że Nabot sam już był szanowanym obywatelem miasta. Dlatego, że to raczej musiała się w jakiś sposób wydać jak najbardziej naturalna rzecz. I oczywiście, jeśli wyniesiesz kogoś wysoko, wtedy oskarżenia brzmią wyjątkowo spektakularnie. To wiadomo, tak to działa. Jak to mówią, upadek z wysoka jest tym groźniejszy. Poza tym lud uwielbia to. Daj mi więcej plotek, daj mi więcej historii niepowodzeń i moralnych upadków przywódców kościelnych i szanowanych ludzi. Daj mi więcej. Nigdy nam dość tych opowieści. Uwielbiam tę historię. Opowiadaj mi więcej. Jak ktoś, kto był szanowany, rozczaskał się moralnie czy w jakiś inny sposób. Widzicie, z jakiejś przyczyny tkwi nawet w nas ta demoniczna radość, która jeżeli nie będzie okiełznana, w jednej sekundzie wylezie na zewnątrz. Pytanie, oczywiście ona jest skrzętnie chowana. Skąd ta dzika radość, której częstokroć wręcz nie potrafimy ukryć? Ten uśmieszek jakoś tak, ten ton głosu jakoś jednak nas zdradza. Niby się smucimy, ale jednak w środku jakaś ta radość, skaczemy z radości. Dlaczego? Widzicie, otóż dlatego, że jak małe demony znajdujemy częstokroć przewrotną pociechę i usprawiedliwienie, kiedy i my sami poddajemy się grzechowi. Znajdujemy usprawiedliwienie własnej przewrotności, znajdujemy pociechę, że co prawda, no ja doskonały nie jestem, ale przynajmniej czegoś takiego to nie zrobiłem. Coś takiego to mi się, przyznam, nie przytrafiło. Tak więc w ten sposób, i oczywiście początek listu do Rzymian tu rozbrzmiewa. I pamiętamy oczywiście Hioba, sprawiedliwego króla, który nagle spadł z wysokości. I co się wtedy momentalnie pojawiło wraz z jego upadkiem? Pojawiły się kury, które teraz zadziobią na śmierć. Jedną, która nagle okuśla, przekuślawiała, czy która nagle osłabła, nie będzie żadnej litości od reszty kur. W taki sposób kury się zachowują. Jeżeli jedna osłabnie, jeżeli jedna zachoruje, coś się jednej stanie, inne rzucają się na to jedno, na tą jedną. I dokładnie tak się stało w przypadku Hioba. To samo ma miejsce tutaj. Ustawka, kontekstem jest pobożność i post. Wydawałoby się, szukamy woli Bożej. Wszyscy szukamy Bożej woli. Co się stało? Nabot, postawmy go wysoko. Czym jest spisek? Słowem, to jest spisek. Czym jest spisek? No oczywiście, jakbyśmy zdefiniowali spisek, to oczywiście ukryty jakiś plan, którego celem jest zadanie gwałtu. I najczęściej spisek realizuje się przy pomocy kłamstwa i fałszu. Tak więc z rezerwą pewnie należy podchodzić do większości różnych teorii spiskowych, których obecnie jest wiele. Jednak spiski przeciwko ludowi Bożemu, przeciwko wszelkiej przyzwoitości, mają miejsce. To nie ulega wątpliwości. Tak więc spisek to jest coś, co ten urywek dowodzi, jak najbardziej ma miejsce w historii. Zwróćmy uwagę, że nawet nie mamy podanego powodu, dla którego zwołano post. Nawet nie został wspomniany. Dlaczego? Dlatego, że to jest nieistotne. Coś strasznego, może nie nosili maseczek, potwory. No, trudno powiedzieć, ale wiemy jedno, że cokolwiek by nie... Jakikolwiek powód by nie był, był jaki? Było szczerstwem i kłamstwem. Także autor natchniony wręcz uznał za rzecz zbyteczną nawet go wspominać. I teraz mamy werset, kolejne wersety, 10, 11. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i Królowi, potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele tego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Czyli to było dla nich, oni traktowali te listy jak co? Jak słowo prorockie. Państwo coś powiedziało, wszyscy potulnie wypełniają to. I oczywiście werset 11 mówi o kurach. Wreszcie, słuchajcie, jaka ulga. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany czas. Ten Nabot irytował nas już od jakiegoś czasu. Jego życie oskarżało nasze sumienia. I pewnie było coś więcej w tym 11 wersecie zawarte. Coś, co ma zielone ślepia, zielone oczka. I oczywiście, co ma zielone oczka? Zawiść. Nie mogę mieć tego, co ty masz, więc co zrobię? No nie mogę mieć. Więc zniszczę ciebie, twoją reputację, ciebie. Ale też, jeżeli nie ciebie, to rzecz, którą masz, a której nie mogę mieć. Czyli zawiść, to w odróżnieniu od zazdrości, zawiść bierze co? Bierze gwóźdź i przechodzi obok Lamborghini. To jest zawiść. Nie mogę mieć, ale i zniszczę przynajmniej to, co ty masz. Albo zniszczę twoją reputację, że na pewno na dragach się dorobiłeś. Na pewno, przecież inaczej nie mogłeś. I następnie ogłosili post, 12 werset, i postawili Nabota wśród ludu na przodzie, dokładnie tak jak według słowa proroczego w cudzysłowie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu także świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i Królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Tak więc kłamstwo i oszczerstwo, cały czas pod przykrywką pobożności, bluźnił przeciwko Bogu i Królowi. Słuchajcie, nie bądźmy naiwni, siły zła nigdy nie wystąpią otwarcie, ale zawsze pod przykrywką pobożności, przyzwoitości, walki o sprawiedliwość, czy jak mamy obecnie, to walka o zdrowie, walka o dobrobyt nas wszystkich. To z troski od ciebie zniszczymy całą gospodarkę, zamkniemy kościoły. Jeżeli przeciwstawiasz się na przykład innej niemoralności, to jesteś faszystą z Auschwitz, rasistą, homofobem. Tak więc zawsze jakieś pod przykrywką sprawiedliwości, bo rasizm jest zły, zostanie przemycone coś, co jest odrażające. Tak więc Nabot wybrał wojnę z szatanem, ponieważ wybrał wojnę z szatanem, wybrał wrogość i nieustępliwość. Co się stanie z nim? Będzie go to kosztowało jego życie. Słuchajcie, i nam przyjdzie, już przyszło, mam nadzieję, zapłacić podobną cenę, ponieść koszt. Musimy się z tym liczyć, muszę się na to przygotować. Jeżeli twoja wiara nic ciebie nie kosztowała, to pewnie nic nie jest warta. 70 milionów osób poniosło śmierć za wiarę według jednego źródła. Według Colsona od 1990 roku co roku ginie 160 tysięcy ludzi, chrześcijan, za wiarę. I zwróćcie uwagę, tak samo jak w tym przypadku, jakże często społeczeństwo znajduje pokój i harmonię, jednocząc się we wspólnym ataku na kozła ofiarnego. Mamy kozła, i wreszcie mamy pokój i spokój, rozwiązanie. Nikt nie staje w obronie, ale Bóg oczywiście widzi niewinnie przelaną krew. Tak więc i my musimy wybrać wrogość i konflikt z szatanem i z modą tego świata, która próbuje włazić i do naszego kościoła, i do naszych domów, i do naszych umysłów. To się dzieje, musimy być trzeźwi, musimy być spostrzegawczy. Tak więc Nabot, oczywiście to jest naprawdę kluczowe, number one, kluczowe przesłanie tego urywka, wiadomo. Nabot wskazuje na większego Nabota, bo o to chodzi w tym urywku, na większego Nabota, który nadejdzie i poniesie śmierć za winnicę, za ciebie i za mnie. Kiedyś pewnie porozmawiamy o tym wszystkim z Nabotem, jeszcze osobiście. To, że Nabot musiał złożyć swoje życie w ofierze, to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze inna rzecz, która często nam umyka, dlatego że w tym urywku jej nie znajdujemy. Zobaczcie na ten urywek. Druga Królewska 9:26. Druga Królewska 9:26. Zaiste, zaprawdę, krew Nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. Tak więc nie sam Nabot został zamordowany, ale również wraz z nim i jego synowie, pewnie żeby czasami ktoś nie próbował się zemścić, pomścić Nabota i kto wie, możliwe, że cały jego dom. Tak więc i w twoim przypadku, w moim przypadku, konflikt nie dotyczy tylko ciebie, ale konflikt dotyczy, czy tego chcesz, czy nie chcesz, całego twojego domu. Wychowujesz dzieci właśnie w tym celu, żeby bili szatana w bramie. Wychowujesz dzieci ku wrogości, na wojnę. Pamiętaj, nie zamazuj tej wrogości jakimś takim durnym pokojem, pokojowością, ale wręcz odwrotnie. Jest wojna. I tak mamy odwrócenie błogosławieństwa. Co się stało? Szatan wlazł do winnicy. A jak brzmi błogosławieństwo? Pierwsza Królewska 4:25. Judejczycy i Izraelici mieszkali wtedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż pod Berszebę, przez wszystkie dni Salomona. I podobny urywek Michała 4:4. To jest obraz pokoju, to jest obraz Bożego błogosławieństwa i bezpieczeństwa. Wszystko to zostało zniszczone, wszystko to zostało obrócone w gruzy, dlatego że szatan wlazł do świątyni, do winnicy, która należała do świątyni. 15 werset. Gdy więc Izabel dowiedziała się, że Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba: wstań, weź posiadanie winnicy Nabota Jezreelczyka, który nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, dzieciątko, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na to w posiadanie. Jakże krótki jest moment triumfu tyranów, a jednak triumf ma miejsce. Jakże krótkie ich zwycięstwo. Oto rozkapryszony bąbelek wstał i poszedł wziąć swoją zabawkę. Mama niedźwiedzica mu ją zorganizowała. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, na która może nam łatwo umknąć. No dobra, Nabot bluźnił i sprowadził nieszczęście. Oczywiście wszystko w kłamstwo, oszczerstwo, pomówienie. Poniósł karę śmierci wraz ze swoimi synami. Ale jedna rzecz jest taka. Z tego bynajmniej nie wynika, że winnica Nabota przechodzi z automatu na króla, na państwo. Absolutnie nie. Z jakiej racji? I właśnie to jest oznaką tyranii i ucisku, nie wspominając, że właśnie winnica należała do świątyni, do Boga. Bóg widzi, Bóg dopuszcza to zło w swoim planie, aby oczywiście wskazać na Jezusa, który złoży swoją chwałę, złoży swoje życie za swoją winnicę, jak czytamy w Izajasza 27 rozdziale, za swój lud. I zwróćmy jeszcze uwagę na to powtarzające się wielokrotnie słowa w posiadanie. Oczywiście jest w nich zawarty niesłychany kontrast. Ktoś by mógł Kasię wpuścić do kościoła. Dzięki, Marianka. Zwróćmy uwagę na to, na te powtarzające się wielokrotnie słowa w posiadanie. Kontrast. W posiadanie. I to posiadanie się zaraz pojawi jeszcze tutaj. O, posiadanie. Mówi Bóg, już posiadanie objąłeś, już to wstań, weź posiadanie. I oczywiście chodzi tu o jakąś stabilność, stały stan, osiągnięcie czegoś, ale przede wszystkim tu aż tchnie przez te słowa pycha, zawziętość po... To nie była Kasia? Nie. Dzięki. Zawziętość po trupach, obtarcie ust, przypowieści 30-20. Nic złego nie zrobiłam. Dokładnie tutaj. Pycha. Słuchajcie, to jest naprawdę temat na całe odrębne kazanie. To słowa... posiadanie. Idź i odbierz sobie w posiadanie. Słuchajcie, my posiadamy różne rzeczy. Posiadamy ładne auta, domy, wiele różnych rzeczy. Ale to jest zupełnie inne w posiadanie niż to w przypadku Achaba. Dlatego, że wszystkie rzeczy, które posiadamy, wiemy, że mamy je tylko i wyłącznie z ręki Bożej. Tylko i wyłącznie, by nimi służyć i z nimi radować się i być wdzięcznymi Bogu za to, że On nam je dał na sezon, na pewien okres, na ile, dlatego że od Niego wszystkie te rzeczy zależą. Podczas gdy tutaj mamy do czynienia pożądliwość, morderstwo, i w posiadanie. Ja teraz się ustanowię, ja teraz będę coś posiadał i będę mocny i niewzruszony. No prawdę powiedziawszy, to są słowa, które chyba najbardziej powinny nas przerazić w tym urywku. Jakże możesz być tak pełen buty? Czy nie rozumiesz, że te rzeczy... To nie jest twoja siła ani determinacja, że je masz. Ale Bóg widzi i sądzi. Boży plan nie umniejsza w żaden sposób, ale ustanawia odpowiedzialność Achaba. Bóg nie da się oszukać. Bóg wie, jak rozkładają się odpowiedzialności w tej sytuacji, w tym wydarzeniu, pomimo bezsilnych uników Achaba i jego manipulacji. Zobaczcie, co się dzieje. 17 i 19 werset. Wtedy doszło Eliasza Tyszbite słowo Pana tej treści. Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, znowu się to słowo pojawia, aby ją objąć posiadanie. To jest jedno słowo hebrajskie. I powiedz mu tak, tak mówi Pan, dokonałeś mordu i już objąłeś posiadanie. Powiedz jeszcze tak, tak mówi Pan, w miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. Tak więc Bóg widzi, że dokonałeś mordu, tak się 19 werset, tak więc wini przede wszystkim nie Izabel, która była bezpośrednią wykonawczynią mordu, ale wini Achaba. I teraz werset 20. Achab odpowiedział Eliaszowi, już mnie znalazłeś, wrogu mój? I widzicie, nawet tutaj w tych słowach wydaje się jakaś nutka użalania się nad sobą. O, jaki ja biedny jestem. Już mnie i tu mnie znalazłeś. I znowu mnie gnębisz. Ja biedny, ciągle ty jesteś przeciwko mnie. I następnie Bóg ogłasza swój sąd. Wersety 21. 20. A on odpowiedział, tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad. Wytracę u Achaba męskie potomstwo, czyli każdy, kto sika pod murem, u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Postąpię z twoim rodem jak z rodem Jeroboama, syna Nabata, i z rodem Baaszy, syna Achiasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś, i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. O Izabel, powiedział Pan tak, psy pożrą Izabel przy posiadłości w Jezreel. Kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Do czego, uwaga, to jest tak echo naszych cotygodniowych modlitw, do czego przywiodła go Izabel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. Tak więc Bóg ogłasza swój sąd, jak w przypadku jego poprzedników. Każdy, kto sika pod ścianą, murem, ze wskazaniem na jakiś niechlujny, niemoralny charakter, w sensie w mieście sika pod ścianą, zostanie wybity. Również Izabel poniesie karę za morderstwo i miejsce będzie to samo, miejsce w winnicy, miejsce oczywiście, które wskazuje na Zbawiciela. Opowiada o nim. Miejsce, o które prorok mówi do Achaba. Miejsce, o które się rozczaskacie. Tak więc historia Nabota stanie się historią całego Izraela w przypowieści naszego Pana Jezusa o winnicy. Naród, który prześladuje proroków. I werset 25. Do czego przywiodła go Izabel, jego żona? Jeśli nie chcesz upadku swoich dzieci, oczywiście wszystko się zaczyna od karności, karności w domu i karności teraz. Jeżeli nie ma karności, to będzie skutek nieuchronny. Jeżeli chcesz upadku swoich dzieci, to będziesz właśnie na tą kwestię, jeżeli nie chcesz upadku swoich dzieci, na tą kwestię będziesz zwracał baczną uwagę. Całe nieszczęście zaczęło się właśnie od tej jednej kwestii. I słuchajcie, wszystko kończy się, kończymy już, rzeczą zaskakującą. Ostatnie trzy wersety. Werset 27. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty. Wdział wór na swoje ciało i pościł, sypiał w worze i chodził przygnębiony. To też doszło Eliasza Tiszbity słowo Pana tej treści. Czy widziałeś? że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia, ale za życie jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. Tak więc rzecz zaskakująca. Rzecz zaskakująca, co do której większość komentatorów jakoś zbyt szeroko się nie wypowiada, bo za bardzo nie wiadomo, co z tym wersetem zrobić. Pamiętajmy, że cały rozdział zaczął się od grzesznego smutku i użalania się nad sobą i od gniewu Achaba. Zobaczmy, jak się kończy. Kończy się nawróceniem, kończy się smutkiem, kończy się również postem, niejedzeniem. Ale Achab tym razem smuci się już z innego powodu, to jest dobry smutek, smuci się z powodu swoich własnych grzechów. Słuchajcie, przy innej okazji wspomniałem, tak ostrożnie to też jeszcze wspomnę, bo trzeba całokształt wziąć jeszcze pod uwagę, ale w tym poprzednim rozdziale wydaje się zdecydowanie, że Bóg w jakiś sposób ma miękkość w stosunku do Achaba. Coś tu najwyraźniej się dzieje. I oczywiście niektórzy komentatorzy uciekają przez tą furtkę, mówiąc, o, to było tylko zewnętrzne nawrócenie, tylko zewnętrznie Achab zrobił to i tamto. Nie sądzę. A zresztą zobaczcie i ocencie sami, czy to jest tylko zewnętrzne nawrócenie? Bynajmniej. No, ludzi można oszukać, ale w tym wypadku wygląda na to, że i Bóg dałby się oszukać. Ale bynajmniej nie, nic z tych rzeczy. Wygląda na to, że Achab w rzeczy samej nawraca się, rozpacza nad swoimi grzechami i Bóg widzi, Bóg odpowiada, co więcej powołuje Eliasza na świadka. Czy widziałeś? Czy widziałeś? Bóg w jakiś partnerski, przyjacielski sposób szuka potwierdzenia. W taki sposób nawet można to jakiś niemądry może do końca określić. Widziałeś? Tak więc, ponieważ Achab się nawrócił, wyrok ulega zmianie. I ten werset wskazuje na jedną niesamowitą rzecz. Otóż Bóg, z którym mamy do czynienia, jest Bogiem miłosiernym. Jest Bogiem, który uwielbia się litować, który uwielbia przebaczać, który w jednej chwili, widząc skruchę i żal za grzechy, w jednej chwili przyjmuje do siebie. Tak więc to nie jest Bóg, który jest jakiś pamiętliwy, któremu służymy, czy który nie przebaczy, który jakąś za wszelką cenę coś będziemy, któremu będziemy musieli dowieść, ale wręcz odwrotnie, służymy Bogu, który uwielbia się litować. Jak to zresztą Dawid powiedział, lepiej wpaść w jego ręce. Dlaczego? Dlatego, że to jest Bóg bogaty w miłosierdzie. Jakże często w przewrotny sposób mamy inny jego obraz. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, żeś Ty miłosierny. Dlatego, iż wyznajemy, że każdy z nas to Achab. Każdy z nas zgrzeszył na miliony sposobów, a jakże często popadamy ciągle w te same rzeczy, ciągle te same rzeczy nas trapią. Ale wiemy, żeś Ty Bogiem bogatym w litość, bogaty w miłość, że Ty jesteś Bogiem, który jak w tym ostatnim wersecie, którego ekscytuje nawrócenie, który momentalnie dostrzega wołanie o litość. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Panie, zechciej nas prowadzić w Twojej mocy zechciej strzec nas i prowadzić ścieżkami ku sobie. Amen.